Mam wiele pozdrowień, przede wszystkim od mojej żony Ani, od moich dzieci, które pozdrawiają serdecznie. Moja Marta na pewno się tutaj wybiera na koniec roku. Już mnie męczy o to, jak zadzwoniłem wczoraj do niej, że mówię, że już jestem w Łodzi, o, to tylko wzdychała, że dlaczego jej nie ma. No ale ona przyjedzie. A my też myślimy o was, często modlimy się o was, no i modlimy się o to, tak jak na początku września wam mówiłem, że Pan Bóg utorował naszą drogę do was. Jak Pan Bóg otworzy drzwi, to nikt ich nie zamknie. Dlatego też modlimy się o to, żeby ten nasz przyjazd mógł nastąpić za kilka miesięcy. Mam pozdrowienia także od braterstwa Leflerów i braterstwa Krystoniów z Piotrkowa Trybunalskiego i od zboru, który odwiedziłem pod koniec listopada. Mówiłem o tym, że mam za tydzień być u was. No nie wyszło za tydzień, jestem dzisiaj, ale pozdrowienia chcę gorące przekazać i od tamtej społeczności. Miałem okazję też rozmawiać z bratem Sławomirem Brudkowskim, z pastorem ze zboru we Włocławku i także z Tadeuszem Weremiewiczem, który jest pastorem zboru w Grodzisku Mazowieckim. Też mówiłem im, że chcę was odwiedzić, prosili, żeby przekazać i od nich pozdrowienia. Także pozdrowienia od mojej mamy, którą wczoraj odwiedziłem. Myślę, że to już są wszystkie pozdrowienia. Wiecie, bracia i siostry, to nie jest taka od sobie zwykła rzecz. Kiedy czytamy listy apostolskie i czytamy pod koniec, tak jak na przykład w liście do Rzymian, ile osób apostoł Paweł pozdrawia imiennie. Czyli kiedy przekazujemy pozdrowienia, to musimy mieć świadomość, że to nie są tylko od takie zdawkowe słowa, no bo wypada powiedzieć, ale za każdymi pozdrowieniami stoją konkretni ludzie. I chociaż dzielą nas odległości, mniejsze czy większe, a jednak jesteśmy jedno i jesteśmy blisko w Panu Jezusie Chrystusie i to nas łączy. I dlatego cieszymy się zawsze z każdych pozdrowień. A u mnie w zborze zawsze, teraz gdzie jestem w Rniku, zawsze mi tylko przypominają, pamiętaj, Waldemar, żebyś przekazywał gorące pozdrowienia. Więc to czynię, w ten zimny dzień przekazuję gorące pozdrowienia od tych wszystkich wierzących. Tak się składa, że nie będę mógł być razem z wami w okresie świątecznym, dlatego też pomyślałem sobie, że może dzisiaj będę mógł usłużyć na taki świąteczny temat. Od razu uprzedzam, że będzie to troszkę nietypowa usługa, nietypowy wykład. Być może, że po raz pierwszy niektórzy o tym będą słyszeć, o czym będę mówić. No ale tak to jest, że Pan Bóg zawsze daje to świeże spojrzenie na nawet na znany fragment Słowa Bożego. Dlatego otwórzmy Ewangelię według Łukasza, drugi rozdział. Ewangelia według Łukasza, drugi rozdział. Przeczytajmy fragment Słowa Bożego od wersetu pierwszego do wersetu dwudziestego. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Niech Pan Bóg przyda swoje błogosławieństwo i do tego przeczytanego fragmentu Bożego Słowa, aby to Słowo zapadło głęboko do naszych umysłów i do naszych serc. Historia, która przypomina nam o tym, jak Pan Jezus przyszedł na ten świat, jak się narodził w Betlejemie. Ale na początku tego rozdziału czytamy o tym, że w owych dniach, czyli w dniach, o których czytamy w poprzednim rozdziale, a tam czytamy o narodzeniu Jana Chrzciciela i o wszystkich wydarzeniach, które były z tym związane. Stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Już ten pierwszy i następny werset pokazują nam, że ta historia to nie jest jakiś mit, to nie jest jakaś legenda, to nie jest coś, co ludzie wymyślili. Jest to wydarzenie, które jest umiejscowione w odpowiednim czasie w historii. I dlatego tu czytamy o cesarzu, który nazywał się August. Jako ciekawostka to powiem, że kiedy patrzymy na kalendarze, szczególnie w obcych językach, czy to w języku angielskim, czy w niemieckim, czy też w rosyjskim, to mamy tam miesiąc sierpień, który nazywa się August. Właśnie zmieniono nazwę tego miesiąca na cześć właśnie tego cesarza rzymskiego. Czyli za każdym razem, kiedy dochodzimy do miesiąca sierpnia, no my mamy taką bardziej swojską nazwę, raczej związaną ze żniwami, to wtedy oczywiście ludzie mogą sobie przypomnieć o tym cesarzu. W Dziejach Apostolskich potem też czytamy o innych cesarzach. Czyli widzimy, te wszystkie wydarzenia umiejscowione są w historii. Wiadomo, w jakim okresie to wszystko się działo. Jest powiedziane w tym pierwszym wersecie, aby spisano cały świat. W jakim celu? Czy po to, żeby cesarz dowiedział się, ilu ludzi mieszka w Imperium Rzymskim? Bo miał taką ciekawostkę, chciałby wiedzieć, w tej prowincji ile ludzi, w tamtej prowincji ilu ludzi mieszka. Także w naszym kraju odbywa się co jakiś czas spis ludności. Ale tamten spis, który został zarządzony przez cesarza Augusta, nie był po to, żeby się tylko dowiedzieć, ilu ludzi mieszka w takiej czy w innej prowincji. My mamy takie powiedzenie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W tekście angielskim jest to tam wprost powiedziane, aby opodatkować cały świat. Czyli chodzi o opodatkowanie ludzi w Imperium Rzymskim. Po to był przeprowadzony ten spis, aby cesarz mógł określić, ile podatków można ściągnąć z danej prowincji. No i potem byli tacy ludzie, którzy to wykonywali. To byli celnicy, o których czytamy w Ewangeliach. Znienawidzeni ludzie strasznie z jednego powodu. Ano z tego, że bardzo często byli to nieuczciwi ludzie. Kiedy czytamy o celnikach, to nie chodzi o, tak jak dzisiaj mamy tych, którzy na granicach pracują, ale raczej byśmy mogli oddać to współczesnym określeniem poborca podatków. Czyli człowiek, który pracuje, i teraz miejmy to na uwadze, dla władzy okupacyjnej. Czyli często ci ludzie byli uważani za zdrajców swojego narodu, pracują dla okupanta. Druga rzecz to była ta, że ściągali podatki od swoich od rodaków, ale często było tak, że brali więcej niż powinno się było ściągnąć. I w ten sposób dokładali się do trudów i znoju tych szarych, zwykłych, przeciętnych ludzi, no, którzy musieli zapłacić te podatki. I często więcej niż należało. Oczywiście taki celnik nadwyżkę chował do własnej kieszeni. A jeszcze nad takimi byli przełożeni nad celnikami. Takim człowiekiem był Zacheusz. No, ten to się dorobił bardzo dużego majątku. Ale byli też celnicy, którzy później, oczywiście nie w tym czasie, o którym teraz czytamy, później, kiedy Jan Chrzciciel wystąpił publicznie i zwiastował upamiętanie, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios, różni ludzie przychodzili do niego, aby go słuchać. I między innymi przychodzili celnicy. W jakim celu? No, żeby dać się ochrzcić przez Jana w Jordanie. No tak, ale on tylko chrzcił tych, którzy się upamiętali. A żeby pokazać, że rzeczywiście się upamiętali, no to były dwie rzeczy potrzebne. Pierwsza to musieli publicznie wyznać swój grzech. To było publiczne wyznanie. I dopiero wtedy mogli być ochrzczeni chrztem na upamiętanie. No ale co dalej? Co dalej? I to pytanie zadawali, o tym czytamy w trzecim rozdziale Ewangelii Łukasza w wersecie 12. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego: nauczycielu, co mam czynić? Co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Czyli Jan Chrzciciel nie był przeciwko pobieraniu podatków, ale powiedział: pracujcie uczciwie. Jeżeli tyle wam nakazano, że tyle macie zebrać, niech to będzie ta kwota, ale nie więcej. Nie dokładajcie się nieuczciwie do tego procederu. Wiemy, że jednym z uczniów Pana Jezusa był Lewi, który był celnikiem. To jest ten, który potem napisał Ewangelię Mateusza. Wiemy o tym, że bardzo często Pan Jezus przebywał z celnikami. Kiedy mówił, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Oni potrzebują Ewangelii. Ich, Pan Jezus mówi, przedem wzywać do upamiętania grzeszników, a nie sprawiedliwych. A za takich byli uważani celnicy. A więc zarządzono spis. I była decyzja, wszyscy mają wrócić do swojego miasta, skąd pochodzi ród. Ja w tym momencie domyślam się, że chodziło o oszacowanie, czy ktoś ma jeszcze jakiś majątek, i chodziło o podatek z nieruchomości. Czy ma jakąś ziemię, czy ma jakieś pole, czy ma jakieś może pastwisko, czy jakiś dom, czy coś innego. Chodziło o tego rodzaju prawdopodobnie podatek, a nie taki indywidualny, jakbyśmy myśleli od jakichś zarobków. Dlatego każdy musiał wrócić do miejsca, skąd pochodził ród, no i tam było wiadomo, to należy do mnie, to należy do mojego brata, a to do kuzyna, a to jeszcze do kogoś innego. I dlatego wszyscy szli do spisu, każdy do swego miasta, jak mówi nam trzeci werset. Kiedy czytamy tę historię, jest to, ponieważ jest to historia powtarzana rok w rok, czasami nam się pewne rzeczy, jeśli chodzi o interpretację, tak wryły i utrwaliły, że trudno nam w nowym tekście, w dobrze znanym tekście zobaczyć coś nowego. No bo my czytamy i rozumiemy tak, jak zawsze rozumieliśmy. Problem polega na tym, żeby czasami odłożyć moje zrozumienie czy moje poznanie na bok i podejść na świeżo do tej historii, tak jakbym ją słyszał po raz pierwszy w życiu. I powiedzieć: mów Panie, bo sługa Twój słucha, co chcesz mi nowego powiedzieć z tego tekstu, który tak dobrze znam. Czytamy tutaj, że każdy szedł do swego miasta, poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, to było na północy, szedł na południe do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. Szósty wiersz. Początek szóstego wiersza jest niezwykle ważny, bo to nam troszkę rzuca światło na to całe wydarzenie. Tu jest powiedziane, a gdy tam byli. Czyli to nie jest tak, jak często nam się mówi, że oni przybyli, Józef z Marią, do Betlejemu. Betlejem całe zatłoczone, nigdzie nie ma miejsca, w żadnej gospodzie. No więc w domy przepełnione, no gdzieś trzeba znaleźć jakieś schronienie, nie ma gdzie, no to chociaż w jakiejś stajni. No i trzeba szybko się decydować, Józef nie ma czasu, żeby tam wybierać czy przebierać w ofertach, bo ich nie ma, bo zaraz ma się urodzić dziecko, więc tutaj nie ma czasu na zastanawianie się, trzeba brać to, co jest. No i tej nocy urodził się Pan Jezus. Nic bardziej błędnego. Oni przybyli wcześniej do Betlejemu. Oni przybyli wcześniej, to nie było nagle. I dlatego jest tutaj powiedziane, a gdy tam byli. A więc to oznacza, kiedy przebywali tam już jakiś czas, przyszedł czas, żeby Maria urodziła. A gdzieś musieli mieszkać. Ja nie sądzę, żeby przez ten czas, kiedy oni tam byli, żeby cały czas mieszkali w stajni. To było niemożliwe. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest ta, że Józef przybywa do miasta swoich przodków. Wprawdzie mieszka teraz w Nazarecie, ale wraca do Betlejemu, bo tak jak czytaliśmy tutaj w wersecie czwartym, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida. Tutaj uwaga na marginesie. Musimy pamiętać, że Ewangelie były pisane z określoną grupą ludzi na widoku. Na przykład Ewangelia Mateusza była pisana głównie z myślą o Żydach. I dlatego tam często podkreślone jest, aby wypełniło się pismo, albo aby wypełniło się takie czy inne proroctwo ze Starego Testamentu. Bo to było istotne dla Żydów. I dlatego tam wszystko zaczyna się na przykład od rodowodu. No bo dla Żydów to było w ogóle istotne, żeby od czegoś trzeba zacząć. Skąd ten człowiek się wziął i jakie jest jego pochodzenie. Ale jeśli chodzi o Ewangelię Marka, ona jest powiedzmy najkrótsza, ona była pisana głównie z myślą o Rzymianach. To byli tacy zawsze ludzie czynu. I dlatego tam jak refren powtarza się słowo to małe słówko, które pokazuje nam ciągłość akcji. To się szybko, ciągle coś musi dziać. Nie ma takich długich mów, na przykład jak kazanie na górze, co mamy w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Marka tego nie znajdziecie, żeby było aż trzy rozdziały mowa cała. Nie, nie, to dla Rzymian to nie było. Oni musieli mieć akcję. Coś się musi dziać. Jeśli chodzi o Ewangelię Łukasza, ona była pisana z głównie myślą o Grekach. I Łukasz pisze to do dostojnego Teofila, zarówno Ewangelię Łukasza, jak i Dzieje Apostolskie. I dlatego w tej Ewangelii przede wszystkim ukazane jest człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa, bo tym Grecy byli zainteresowani. Żeby przykuć ich uwagę, tak wiele jest mowa o tej ludzkiej stronie życia Pana Jezusa Chrystusa, kiedy chodził po ziemi izraelskiej. I dlatego też czytamy tutaj w czwartym wersecie, że on przybył do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida. To kiedy Grek czytał, że ktoś jest z domu Dawida, to on dom rozumiał jako budynek. No jeżeli ktoś jest z domu Dawida, to znaczy, że mieszka w domu, który należy do Dawida. Ale chodziło o budynek. Żeby mieć właściwe pojęcie, Łukasz tutaj dodaje i z rodu Dawida. Żeby ci, którzy czytają, to wiedzieli, że nie chodzi o budynek, ale chodzi o rodzinę. Chodzi o ród, chodzi o pokolenie. Chodzi o to, że on jest potomkiem Dawida. Także, kiedy tu jest powiedziane do miasta Dawidowego. A co to jest miasto Dawidowe? Kiedy czytamy Stary Testament, czytamy o życiu Dawida, to czytamy o tym, że wcześniej Jerozolima nazywała się Jebus. O tym czytamy w pierwszej księdze Kronik. Pierwsza księga Kronik, rozdział 11. Strona 449. Pierwsza księga Kronik, rozdział 11, gdzie jest mowa o tym, że Dawid już jest królem nad Izraelem przez 7,5 roku, ale swoją siedzibę ma w Hebronie. Przez następne 33 lata jest królem nad całym Izraelem w Jerozolimie. I tutaj czytamy o tym, jak Dawid zdobywa Jerozolimę. Czytamy w 11 rozdziale pierwszej księgi Kronik, 4 werset. Gdy potem Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem na Jeruzalem, to jest Jebus, czyli to była wcześniejsza nazwa, kiedy Kananejczycy mieszkali w tym mieście, że tu jest powiedziane, gdzie kraj zamieszkiwali Jebuzejczycy. Jebuzejczycy mieszkali w Jerozolimie i nazywali to miasto Jebus. Dopiero kiedy Dawid je zdobył, nastąpiła zmiana nazwy. Mieszkańcy Jebus rzekli do Dawida, nie wejdziesz tutaj. A jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon, to jest, jak jest powiedziane w Bożym Słowie, miasto Dawida. A więc ta część Jerozolimy, zresztą dalej jest powiedziane w 7 wersecie, potem Dawid zamieszkał w twierdzy, którą dlatego nazwano miastem Dawida. A więc miasto Dawida, to określenie, które znajdujemy w Starym Testamencie, odnosi się do części Jerozolimy. Tam mieszkał Dawid jako król, to była twierdza, to była siedziba króla, króla izraelskiego. Podobna historia jest opisana w drugiej księdze Samuela, w rozdziale 5, gdzie również jest mowa o tym zdobyciu Jerozolimy i tam jest także to powiedziane. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, jest ona miastem Dawida. Zamieszkał wtedy Dawid w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. A więc wszyscy, którzy czytali o mieście Dawida, mieli w głowie, że chodzi o Jerozolimę. W drugiej księdze Samuela, w 6 rozdziale, jest tam mowa o tym, jak Dawid sprowadza skrzynię przymierza pańskiego do Jerozolimy. I czytamy tam w 6 rozdziale, 15 werset. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia, a gdy skrzynia pańska dotarła do, 16 werset, miasta Dawida. Ale gdzie dotarła? No do Jerozolimy. No ale tutaj czytamy zupełnie coś innego. I dlatego Łukasz dodaje to wyjaśnienie, bo wprawdzie to określenie miasto Dawida odnosiło się do Jerozolimy, ale lokalnie ci, którzy wiedzieli, że ród Dawida pochodzi z Betlejemu, nazywali Betlejem miastem Dawida. Bo gdzie został wysłany Samuel, aby namaścić Dawida na króla po Saulu? Gdzie mieszkał Isaj? W Betlejemie. W Betlejemie. I o tym czytamy w pierwszej księdze Samuelowej w rozdziale 16. Kiedy Samuel idzie do Betlejemu, jest w domu Isajego i mówi, po co tu przybywa. Wtedy Isaj przedstawia wszystkich swoich 7 synów, a za każdym razem Pan Bóg mówi do Samuela, nie, to nie ten, tego nie namaścisz na króla, ten też się nie nadaje, na tego też nie patrz, na jego wzrost czy wygląd, nie nadaje się, nie wybrałem go. I się pytają, czy to wszyscy? A nie, jeszcze taki jeden, co tam pasie owce, ale on to już, oni prawie zapomnieliśmy. Przyprowadź go. I to był właśnie ten, najmłodszy, 8. syn Isajego, Dawid. Tego wybrał Pan, to był mąż według serca Bożego. Gdzie się działo? W Betlejemie. I dlatego lokalnie miastem Dawida nazywano Betlejem. Ale Grecy, którzy czytali Ewangelię, o tym nie wiedzieli. No bo i niby skąd? I dlatego Łukasz musi tutaj dodać to wyjaśnienie do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. Zresztą potem, kiedy czytamy o pasterzach i anioł do nich mówi, gdzie się narodził Chrystus Pan? W mieście Dawidowym. I co na, jak zareagowali pasterze? Gdzie pójdziemy? Do Jerozolimy? Nie, oni mówią, pójdźmy zaraz aż do Betlejemu, aby oglądać to wszystko. A więc już było wiadomo, Betlejem, miasto Dawida, ród, potomek Dawida. No i wyobraźmy sobie, że przybywa Józef z Nazaretu do Betlejemu i go pytają ludzie, a kto ty jesteś? A on mówi, ja jestem Józef z Nazaretu, ale mój ród pochodzi stąd. Mój ród pochodzi z Betlejemu. Ja jestem synem Jakuba, a mój ojciec jest synem Matana, a mój dziadek jest synem Eleazara. I moglibyśmy tak do tyłu czytać rodowód Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z pierwszego rozdziału, bo tam jest rodowód Józefa podany. I kiedy on w ten sposób powiedział, w ten sposób się przedstawił, ja jestem wasz krewny, ja jestem z rodu królewskiego Dawida, ja wprawdzie jestem biedny, ale ja pochodzę stąd, mój ród się stąd wywodzi, no to wiecie co? Większość domów w Betlejemie od razu stała otworem dla niego. Bo było rzeczą nie do pomyślenia, żeby ktoś, kto jest z rodu Dawida, z tego królewskiego rodu, ktoś, kto jest potomkiem Dawida, żeby mu odmówiono gościnności w domu Dawida czy w mieście Dawida. To było nie do pomyślenia. I dlatego było rzeczą zupełnie naturalną, że oni zamieszkali tam w Betlejemie i przebywali i byli tam jakiś czas, aż nadszedł czas, aby Maria porodziła Pana Jezusa Chrystusa. Poza tym, jeśli mówimy o sprawie gościnności, to na Bliskim Wschodzie, w Izraelu, ale i nie tylko, jest rzeczą zupełnie naturalną dla ludzi, szczególnie gdzieś po wsiach, okazywanie gościnności. To jest rzecz zupełnie naturalna i normalna. Pamiętacie historię, jak opowiedział Pan Jezus o tym człowieku, co do niego goście zawitali? No i okazało się, że on chleba nie ma w domu. No i idzie do sąsiada, nawet o północy, i mówi im, daj mi trzy chleby, bo ja mam gości, muszę ich ugościć, oni są z drogi. Jest rzeczą niemożliwą, żebym ja przed nimi drzwi zamknął. A tamten co? Nie wymawiał się, że późna pora, że ten, że już my już śpimy, co ty mi głowę zawracasz? Bo on wiedział, że jeżeli nie pomoże i nie okażą właściwej gościnności w tej wiosce, to cała wioska okryje się hańbą. A on nie chciał tego. I podobna była sytuacja tutaj. Nie przyjąć człowieka, który przybywa z tak daleka, jeszcze krewnego, no to jest niemożliwe. A jeszcze on ma żonę, która ma niedługo rodzić, no to tym bardziej trzeba ich przyjąć. Nie można po prostu zamknąć przed nimi drzwi. I tak też było. No ale gdybyśmy pomyśleli, że rzeczywiście było tak, oni zapukali do jednych drzwi, nie mamy miejsca, idźcie dalej. Poszli dalej, tam też nie ma miejsca i tak chodzili od drzwi do drzwi i nie ma miejsca, to co mogliby zrobić wtedy? Czytamy w pierwszym rozdziale, że Maria, po tym jak anioł Gabriel przyszedł do niej, oznajmi jej, że ona urodzi tego, który będzie nazwany Synem Najwyższego, że ona potem wybrała się w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta Judzkiego. Pierwszy rozdział, 39 werset. I dalej w 40 wersecie czytamy, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Elżbieta to była jej krewna, tak jak i Zachariasz. Czyli oni byli spokrewnieni ze sobą. Co więcej, w 56 wersecie pierwszego rozdziału czytamy, pozostała wtedy Maria u niej około 3 miesięcy, po czym powróciła do domu swego. Kiedy Maria tam przybyła do Elżbiety, Elżbieta już była w 6 miesiącu ciąży. Maria mieszkała u niej 3 miesiące, czyli praktycznie do narodzenia Jana Chrzciciela, a potem wróciła do Nazaretu. I nie było problemu, żeby mieszkać u krewnych przez 3 miesiące. Nie było potrzeby być w jakimś zajeździe, czy w gospodzie, czy w jakimś hotelu. To było zupełnie niepotrzebne. Gdyby nie było dla nich miejsca w Betlejemie, Cóż stało na przeszkodzie, żeby w tej krainie judzkiej udać się do swoich krewnych, do których dopiero co Maria była? Tam na pewno Zachariasz i Elżbieta by ich przyjęli. Jeszcze jest jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. To jest ta, że oni zostali przyjęci, przebywali tam jakiś czas i czytamy, że zamieszkali w jakimś, tak ja to rozumiem, zamieszkali w jakimś domu. I przyszedł czas, że Maria miała urodzić swojego syna pierworodnego, Pana Jezusa. I porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. No i kiedy czytamy ten werset, no to mamy dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest, gdzie znajdował się ten żłób, w którym położyła Maria Pana Jezusa? A drugie miejsce, o co chodzi, kiedy czytamy, nie było dla nich miejsca w gospodzie? O jaką gospodę chodzi? Co to w ogóle jest za gospoda? Teraz, żeby na to odpowiedzieć, to trzeba mieć jakieś wyobrażenie, jak wyglądał taki dom biednych ludzi w sumie, bo tam biedni ludzie mieszkali w Betlejemie. Jak wyglądał taki dom? Ja mam tutaj taką karteczkę, które chciałbym puścić, żeby można było sobie na to spojrzeć. I zaraz to wyjaśnię. Mam ileś tych egzemplarzy, więc ileś osób będzie mogło to zobaczyć. Jeśli chodzi o dom w Izraelu, biedny dom, ja nie mówię o domach bogatych ludzi. Chodzi o biednych ludzi, którzy mieszkali tam w Betlejemie. Taki dom zwykle składał się z jednego pomieszczenia, gdzie cała rodzina mieszkała. Na górnym obrazku przedstawiony jest widok takiego domu z boku. Mamy drzwi wejściowe i zaraz za tymi drzwiami, jak zobaczycie na środkowym obrazku, jest pomieszczenie dla zwierząt. Tam trzymano zwierzęta na noc, żeby ich nikt nie ukradł. Każdy, kto miał swojego osiołka czy owieczki, wprowadzał je do tej części domu. Ja myślę, że szczególnie starsze osoby pamiętają, że nawet w naszym kraju budowano w ten sposób domy, że była część mieszkalna, a za ścianą zaraz była obora. Było to rzeczą zupełnie zrozumiałą. Tutaj być może nie było tej przegrody, tej ściany, niemniej ta część dla zwierząt była położona niżej. Zwróćcie uwagę, potem się wchodziło po takich schodkach i była część wyżej położona, część mieszkalna, gdzie mieszkała cała rodzina. I w tym pokoju wszystko się działo. Tam oni jedli, tam oni spali, tam oni wszystko robili w jednym pomieszczeniu. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, żeby nie stawiać światła pod łóżkiem albo pod korcem, ale na świeczniku, bo wtedy to światło świeci wszystkim, którzy są w pomieszczeniu. A więc to oznacza, że jest jedno pomieszczenie, jeżeli świeci wszystkim. I tak to wygląda. Ten pokój rodzinny to jest właśnie to miejsce, gdzie cała rodzina sobie mieszka. Zwróćcie uwagę też, tam jest takimi dwoma kółeczkami zaznaczone, że tam były żłoby. One mogły być albo jakoś wyżłobione w podłodze i one były nieruchome w tym momencie. Tam nakładano siana czy jakiejś innej karmy dla zwierząt, które znajdowały się w tej części po lewej stronie. Jak taki wół na przykład chciał sobie zjeść w nocy, no to nie było problemu, żeby sobie sięgnął do tego żłobu i sobie jadł. Natomiast rano wyprowadzano wszystkie zwierzęta do wodopoju, odwiązywano od tych żłobów. Oczywiście, kiedy były owce, no to można było mieć i mniejsze żłoby, które były w tym pomieszczeniu dla zwierząt. Tam one dostawały jedzenie. Ale one były tylko na noc. Na dzień wyprowadzano je do wodopoju czy na pastwisko. W tym czasie pamiętajmy, że pasterze strzywali mieli nocne straże nad stadami owiec. Owiec wtedy nie było w tym domu. I dlatego też te żłoby były puste. Albo może i tam było jakieś siano. Niemniej nie było tych zwierząt, bo one były na pastwisku. I dlatego nie było żadnego problemu, żeby Pana Jezusa położyć w takim żłobie. A ponieważ on był też jeszcze nieruchomy, no to było wiadomo, że on tam za mną nie wypadnie. Wszystko było bardzo dobrze i bardzo bezpiecznie. Teraz pomysł taki, no ale zwierzęta w domu pod jednym dachem. Czy mamy jakiś chociaż inny przykład ze Słowa Bożego, gdzie jest mowa o tym, że zwierzę było w domu? No warto coś takiego znaleźć, nie? I ja znalazłem coś takiego i chcę wam o tym szybciutko powiedzieć. A mianowicie po Jozuem nastąpił okres sędziów. I wśród tych sędziów w Izraelu jeden był taki sędzia, który nazywał się Jefta. O nim czytamy w Księdze Sędziów w 11 rozdziale. Jefta z Gileadu. Ja nie będę czytał całej historii o nim, ale rzecz jest tego rodzaju. On miał walczyć z Amonitami i w 30 wersecie czytamy, że Jefta złożył Panu ślub tej treści. Jeżeli wydasz Amonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Amonitów, do Pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. Kiedy Jefta składa ten ślub Panu, to co miał na myśli w tym momencie? Gdyby w domu mieszkali tylko ludzie, to ten ślub nie miałby sensu. No bo co by to miało oznaczać? Że on chce kogoś zamordować ze swojej rodziny? Nie, on wcale tego nie chciał. On wiedział, że na noc tam owce czy baranki będą w domu u niego, ale rano będzie się je wyprowadzać do wodopoju. I to pierwsze zwierzę, jak drzwi otworzą, no te zwierzęta wyjdą. I pierwsza owieczka, która wyjdzie, czy baranek, to on złoży to zwierzę w ofierze całopalnej dla Pana. I cała tragedia polega na tym, że z drzwi jego domu wyszło nie zwierzę, tylko jego córka. Oczywiście on jej nie składał potem w ofierze całopalnej, bo to absolutnie było niedopuszczalne w Izraelu, żeby z ludzi składać ofiary. To poganie to robili. Natomiast właśnie na tym polegała tragedia sędziego Jefty, że z domu wyszła córka, a nie zwierzę. A on myślał o tym, że wyjdzie zwierzę, że wyjdzie owca. I zwróć uwagę, że to miało być z domu. Czyli mamy tutaj powiedziane, że to zwierzę było w domu. Inna sytuacja. Jeśli chodzi o Saula, króla Saula, kiedy Pan Bóg go odrzucił, to on wprawdzie pytał się Pana o Bożą wolę, ale Pan Bóg mu wcale nie chciał odpowiadać. To był taki czas. I co on wtedy umyślił? A, pójdę do takiej osoby, co wywołuje duchy. No i udał się do takiej wieżczki, która duchy wywołuje w Endor. No i prosił, żeby mu wywołała ducha Samuela. Oczywiście to demon był, który się pojawił pod postacią Samuela. No ale tu nie chcę znów całej tej historii opowiadać. W każdym razie w pierwszej księdze Samuela w 28 rozdziale jest ta historia opisana. Ja chcę zwrócić tylko uwagę naszą na jeden werset w tej historii. Pierwsza księga Samuela, 28 rozdział i werset 23. Sytuacja jest taka, że Saul nie chce jeść. No i słudzy mówią, zjedz, bo nie jadłeś całą noc, cały dzień, opadniesz całkiem z sił, a bitwa czeka. Zjedz coś. No i ta kobieta też mówi do niego. Ale 23 werset mówi, nie chciał jednak, mówiąc, nie będę jadł. Lecz gdy napierali na niego słudzy, a także ta kobieta, usłuchał ich, wstał z ziemi i usiadł na posłaniu. I 24 werset. A owa kobieta miała w domu karmne ciele. W domu. Bo to była noc. I to zwierzę było w domu. Ten cielak był na noc w domu. Dlatego ona go potem zabiła i przygotowała posiłek dla króla Saula. W Ewangelii Łukasza także mamy historię o uzdrowieniu kobiety, która była chora od 18 lat. Ona była tak przygięta, że się nie mogła wyprostować. I Pan Jezus w dzień szabatu wszedł i zobaczył ją i ją uzdrowił. Oczywiście było wielkie oburzenie, że on to uczynił w szabat, ale Pan Jezus, broniąc swojego postępku, o tym czytamy w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział. I powiedział w ten sposób w wersecie 15. Odpowiedział mu Pan i rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień szabatu swego wołu czy osła od żłobu? No a gdzie ten żłób był? W domu. To stamtąd odwiązuje i wyprowadza, i nie wyprowadza ich do wodopoju. I nawet dzień szabatu, bo to byłoby okrucieństwem, żeby zostawić na cały dzień to zwierzę w domu, w upał i nie dać pić. To byłoby nienormalne postępowanie. A Pan Jezus mówi: a czyż ta kobieta, ta córka Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać tych pęt? I Pan Jezus to uczynił. Ale tu chodziło o tą historię, że każdy, tu powiedział, każdy z was wyprowadza to zwierzę od siebie z domu do wodopoju. A więc już wiemy, gdzie był ten żłób. To nie była jakaś obora, osobno budynek, czy stajnia, osobno budynek. To wszystko było pod jednym dachem. No ale jeżeli to jest prawda, to wszystko, co ja wam do tej pory powiedziałem, to jak mamy rozumieć koniec tego wersetu, gdzie jest powiedziane, że ona położyła Pana Jezusa, dziecię Jezus w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Pytanie, co to jest ta gospoda? I tutaj użyte jest słowo greckie, które mamy tutaj na trzecim obrazku, tam ono jest też wymienione, kataluma. No pytanie, co znaczy to słowo? Jest tutaj przetłumaczone gospoda. No my, kiedy myślimy gospoda, to mamy na myśli od razu jakiś zajazd, czy jakaś, nie wiem, karczma, czy w ogóle, jakiś, tak mówiąc współcześnie, jakiś motel dla podróżnych. Co to jest ta gospoda? Kiedy czytamy historię o synu marnotrawnym, przepraszam, o miłosiernym Samarytaninie, czytamy, że ten poraniony Żyd leży na wpół umarły i różni ludzie obchodzą go szerokim łukiem, nie chcąc mu nic pomóc, aż nadjeżdża na swoim osiołku Samarytanin. I on się użalił, opatrzył rany tego człowieka, wsadził go na osiołka i zawiózł go gdzie? Do gospody. Do gospody czytamy. Ta historia jest opisana w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ale tutaj na określenie gospoda Łukasz używa zupełnie innego greckiego słowa. Używa słowa greckiego pandoheion, które oznacza przyjmować wszystkich. Czyli tak jak my to rozumiemy, to jest hotel, gdzie można się zatrzymać, ale za pieniążki. Kiedy na drugi dzień Samarytanin wyjeżdżał stamtąd, to co powiedział właścicielowi? Masz tutaj te srebrniki, opiekuj się tym człowiekiem, ja będę wracał, jak trzeba będzie jeszcze dopłacić, no to ja wszystkie koszty wyrównam. To była rzeczywiście gospoda, miejsce, gdzie można było się zatrzymać, ale za pieniądze. No tak, wszystko fajnie, tylko że Łukasz w drugim rozdziale używa zupełnie innego słowa. Teraz jest pytanie, w takim razie, co znaczy to słowo? To nie jest w takim sensie jak ta gospoda, gdzie się ludzie zatrzymują za pieniądze. To jest zupełnie co innego. Czy gdzieś indziej występuje to słowo w Ewangelii? I owszem, tak. Występuje pod koniec Ewangelii. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale to słowo występuje. Kiedy Pan Jezus ma obchodzić ostatnią wieczerzę paschalną ze swoimi uczniami. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 22 rozdział. I czytamy w tym 22 rozdziale od 7 wersetu. I nastał dzień przaśników, kiedy należało ofiarować baranka, tu mamy przetłumaczony, wielkanocnego, no chodzi o baranka paschalnego. I wysłał Piotra i Jana, rzekszy im, idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego, gdzie chcesz, byśmy ją przygotowali? On zaś rzekł do nich, gdy wchodzić będziecie do miasta, chodziło o Jerozolimę, bo do tego miasta, oto spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. A więc mowa jest o domu. Ten człowiek wchodzi do domu. I powiedzcie gospodarowi tego domu, nauczyciel każe ci powiedzieć. I tutaj jest pytanie, czy ktoś ma Biblię Gdańską przy sobie? Stary przekład? Nikt nie ma. Użyte tam jest...
Mamy.
Przeczytaj, jak brzmi z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 11 werset.
A rzeczcie gospodarzowi domu onego, kazał ci powiedzieć nauczyciel, gdzie jest gospoda, kędy bym jadł baranka z uczniami moimi?
I tam jest właśnie też użyte to słowo gospoda, tak jak w drugim rozdziale. To jest to samo słowo kataluma, które w tym wypadku tu jest przetłumaczone jako izba, jako pokój, jako osobne pomieszczenie. I wiemy, że ta ostatnia wieczerza paschalna odbyła się w sali na piętrze. To była przystrojona jadalnia, gdzie Pan Jezus razem z uczniami obchodził wieczerzę paschalną zgodnie z zakonem. Ale to jest właśnie to. Użyte tu jest słowo gospoda. Dokładnie tak samo jak w drugim rozdziale. A więc nie chodzi o jakieś osobny budynek, gdzie jest to zajazd, gdzie ludzie mogą przenocować, ale za pieniądze. To jest gospoda, która jest w domu, w prywatnym domu. A więc co to jest? Jak jest, ciekaw jestem, jak jest po niemiecku tam napisane, jakie tam jest użyte słowo, określenie. Ja znalazłem w angielskim tłumaczeniu użyte jest słowo guest chamber, czyli pokój dla gości. Gdzie jest pokój gościny, w którym mógłbym spożywać wieczerzę paschalną z moimi uczniami? Nawet w polskim przekładzie, w tak zwanej Biblii Poznańskiej, tam użyte jest wprost to tłumaczenie. Pokój gościnny. Gdzie jest pokój gościnny? I w tym tłumaczeniu jest to wprost przetłumaczone. I tak należy to pojmować. Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie, to znaczy, że przy tym domu był pokój gościnny. On był tylko do wyłącznego użytku gości. Najczęściej on był z osobnym wejściem. Jeżeli to był biedny dom, to było to na jednym poziomie. Jeżeli to był bogaty dom, to była to izba czy sala na piętrze. Ale tylko do użytku gości. Ale tam już goście byli. Tam już Józef z Marią nie mogli zamieszkać w tym pokoju gościnnym. Nie było dla nich tam już miejsca. I dlatego oni zamieszkali razem z tą rodziną, która ich przyjęła w tym jednym pomieszczeniu w pokoju rodzinnym. Zresztą ktoś zapyta, no może już nie będę tego otwierał, ale mogę tylko przypomnieć. Pamiętacie historię proroka Eliasza, gdzie on mieszkał, kiedy miał zamieszkać u wdowy z Sarepty Sydońskiej, to kiedy umarł syn tej wdowy, to co zrobił Eliasz? Wziął tego synka do swojej izby, która była na piętrze, gdzie mieszkał i tam potem modlił się do Pana, żeby Pan Bóg przywrócił to dziecko do życia. A więc Eliasz mieszkał w takim pokoju gościnnym na piętrze, to był szczególny pokój. I to jest właśnie to. To jest ta katalima, to jest ten pokój gościnny. Dlatego ona położyła Pana Jezusa w żłobie w tym, bo ten żłób znajdował się w pokoju rodzinnym. Oczywiście blisko tej części dla zwierząt. Ale tam został położony Pan Jezus, a dla nich nie było miejsca w tym ostatnim pomieszczeniu, bo tam już byli inni goście. Teraz wracając do tej historii, aniołowie oznajmiają pasterzom. No, mam jeszcze 5 minut. Aniołowie oznajmiają pasterzom, że narodził się kto? Król. Tak czytamy? Chrystus, tak? Chrystus Pan, ale co jest podkreślone? Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel. Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. I jest powiedziane, to będzie dla was znakiem. To nie miał być znak na przykład dla mędrców, którzy przybyli zresztą później. To miał być znak dla pasterzy. Znajdziecie dzieciątko owinięte w pieluszki, położone w żłobie. Wiecie, w tamtych czasach, nie wiem dlaczego, ale tak to było, że pasterzy to tak traktowano, no tak jak Dawida w jego rodzinie. A oni się nie liczą, oni się do niczego nie nadają. W ogóle pogardzano tymi ludźmi. Nie wiem dlaczego tak było, bo przecież Psalm 23 mówi, Pan jest pasterzem moim. No ale tak było. No i teraz jak anioł im powiedział, idźcie, oglądajcie, no to sobie wyobraźcie tę historię. Aniołowie myślą, no tak, idziemy do miasta Dawidowego, anioł nam powiedział, do Betlejemu idziemy. I oni wiedzieli gdzie. Czy wyobrażacie sobie, że oni nagle od drzwi do drzwi tak pukali, dobry wieczór, czy u was w żłobie leży dziecko? Nie, nie leży, no to idziemy dalej. I tak od drzwi do drzwi? Nie, bo Józef z Marią już tam mieszkali w Betlejemie. I wszyscy, wiecie, z wiadomości się szybko rozchodzą, że Maria ma urodzić dziecko. Oni wiedzieli, w którym domu oni się zatrzymali. Oni od razu tam trafili. Nie było żadnego problemu. Ale kiedy aniołowie im oznajmiają, że się Chrystus urodził, no to wiecie, kiedy mędrcom to zostało objawione, że się ma narodzić król, no to gdzie się może narodzić? W Pałacu Królewskim, nie? W Jerozolimie. No ale kto by wpuścił takich pasterzy w Jerozolimie do jakiegokolwiek domu? Nikt. No ale jeżeli im powiedziano, że to dziecię leży w żłobie, a to znaczy, że leży w biednym domu. Że Pan Jezus przyszedł nie tylko dla bogatych, wpływowych, ale dla wszystkich ludzi. I oni wiedzieli, no tak, on mieszka, on jest w takim domu, jakim my mieszkamy. Nie będzie problemu, nikt nam tam drzwi przed nosem nie zamknie, oni nas tam wpuszczą. Dlatego jest powiedziane, to dla was będzie znak. Nie bójcie się, idźcie, zobaczcie. Powiedzcie tym ludziom, co usłyszeliście. I oni to zrobili. Oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I szybko poszli, przyszli i znaleźli Marię, Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I ja chcę, żebyśmy tę lekcję wzięli dla nas dzisiaj. Bo to, co wszystko wam powiedziałem, to może zaspokoić waszą ciekawość. Może to jest jakieś nowe spojrzenie, ciekawe lub mniej ciekawe, duchowe lub mniej. Ale co jest istotne, to naśladujmy postawę pasterzy. Pierwsza rzecz, jeżeli Pan Bóg do nas mówi, to bądźmy szybko posłuszni. To jest jedna rzecz. Pójdźmy szybko, oglądajmy, bo nam Pan Bóg coś objawił. Druga rzecz, mamy mówić to, co Pan objawił o tym dziecięciu. A co im objawił? Że to jest Zbawiciel, że to jest Chrystus, że to jest Pan. I my to mamy zwiastować. Dokładnie te trzy rzeczy. I jaka była reakcja Marii? Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. W liście do Tymoteusza jest powiedziane, rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Po moim dzisiejszym kazaniu też mogę wam tylko powiedzieć, rozważcie to, co usłyszeliście, a Pan Bóg wam da najlepsze zrozumienie tego fragmentu Bożego Słowa. Ale lekcja dla nas to jest to, jak pasterze mamy przyjąć Boże Słowo, jak pasterze mamy przekazać Boże Słowo, ale o kim? O Panu Jezusie Chrystusie. Kim On jest? W jakim celu On przyszedł na ten świat? W tym okresie świątecznym ludzie się koncentrują na samym fakcie narodzin Pana Jezusa w Betlejemie. My natomiast mamy mówić, dlaczego On przyszedł. A to jest trochę inaczej. Mamy powiedzieć, że On przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On nie przyszedł, aby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. On nie przyszedł, żeby Mu służono, ale żeby służyć i oddać swój okup, swoje życie jako okup za wielu. I tak jak apostoł Paweł napisał, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I to mamy zwiastować. Dlaczego Pan Jezus przyszedł? Przypominać ludziom, po co są te święta. Że to nie chodzi o nastrój, że to nie chodzi o światła, nie chodzi o prezenty, nie chodzi o jedzenie. Chodzi o cel przyjścia Pana Jezusa. On się narodził, aby umrzeć. Aby oddać swoje życie, abyśmy my mogli być zbawieni. On przyszedł jako Zbawiciel. I zwiastujmy Pana Jezusa jako Zbawiciela. Co więcej, jeszcze jest jedna rzecz. Mamy przyjąć Boże Słowo, tak jak Maria, rozważać je w swoim sercu, czyli myśleć o tym. Mamy tak jak pasterze, być posłuszni temu Słowu. Mamy ogłaszać to Słowo, a na koniec uwielbić naszego Boga. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. I my również chcemy oddać chwałę naszemu Bogu i chcemy podziękować, że w Bożym planie zbawienia był taki czas, że tak jak mówi list do Galacjan, gdy nastało wypełnienie czasu, Pan Jezus wtedy narodził się z niewiasty. I za to dziękujemy, że On się narodził, że On przyszedł na ten świat. Ale pamiętajmy, On nie jest dzieckiem dzisiaj. To jest Pan, który jest po prawicy majestatu Bożego. Ten, który oręduje za nami, który wstawia się za nami i który przyjdzie znowu. I na Niego chcemy czekać. Ale Jego też mamy zwiastować. I niech Pan Bóg Wam też dopomoże w tym okresie świątecznym, kiedy będzie gwiazdkowa niespodzianka, czy tu w Łodzi, czy w Zgierzu, czy w Głownie, czy może w innych miejscach, abyście mogli przekazać poselstwo o Zbawicielu, Panu Jezusie Chrystusie. Niech Pan Bóg Wam w tym dopomoże i Wam błogosławi. Amen.